Po mojej prawej stronie jest pan Tomasz Ilnicki, autor książki Czarnobyl i Fukushima. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ponownie już na antenie Radia Wnet. Cieszymy się, że dotarł pan do nas. No i przechodzimy do pierwszego tematu. Zacznijmy może od kryzysu energetycznego, ale tutaj w sposób szczególny spojrzenie na Niemcy, bo to jest jedno z tych państw wiodących, z głównych państw, na które faktycznie się przyglądamy. No i taka próba oceny. Z jednej strony to przecież ten kryzys, z którym teraz mamy do czynienia, wszyscy już wiemy o tym, że to kwestia wieloletnich zaniedbań, uzależnienia się od surowców właśnie rosyjskich. Z drugiej strony takie wypowiedzi, jak chociażby dzisiejsza wypowiedź Olafa Scholza o tym, że on wiedział i mówił, że Nord Stream, że Rosja będzie kiedyś szantażować Unię Europejską właśnie dostawami energii, dostawami gazu, no a zupełnie inna postawa zarówno w rządzie Angeli Merkel, jak i przez wiele lat funkcjonowania na wysokich szczeblach politycznych. No i pytanie, jak ty oceniasz to wszystko, co się wydarzyło z jednej strony jeszcze przed wojną, a z drugiej strony w przeciągu ostatnich 6 miesięcy?
No ja zawsze byłem bardzo krytyczny w stosunku do polityki Niemiec, polityki energetycznej, bo Olaf Scholz, jak już wspomniałaś, no sam sobie przeczy, prawda? To, co robił, to była jedna rzecz, a to, co teraz mówi, jest czymś kompletnie innym, co nie odzwierciedla jego decyzji politycznych. No uważam, że Niemcy zrobiły bardzo wielką krzywdę Europie, bezpieczeństwu energetycznemu Europy, zawierając pakt, że tak powiem, z Rosją. Mianowicie Niemcy chciały stworzyć ze swojego państwa wielki hub, pozyskiwać drugą nitką gazociągu Nord Stream gaz i potem go rozsyłać po pozostałych państwach europejskich. A więc jeżeli Rosja z jakiegoś powodu by ten gaz zakręciła, to nagle wszyscy zostalibyśmy bez niego, a więc byłaby katastrofa. I nagle teraz Niemcy się obudziły, zobaczyły, że Putin jednak jest człowiekiem bezwzględnym, a życie ludzkie nie ma dla niego żadnego znaczenia. I cała ta retoryka niemiecka, poprzez którą uskuteczniali Niemcy przez wszystkie te kadencje Angeli Merkel, no odchodzi powoli w zapomnienie. Niemcy się uniezależniają gwałtownie od Rosji. To samo robi cała Europa. I tutaj zauważyłem właśnie, że kraje wschodniej Europy i zachodniej były bardzo podzielone. Bo Polska zawsze oraz pozostałe kraje, powiedzmy, tego dawnego bloku wschodniego, zawsze wiedziały, na co Rosję stać, do czego Rosja jest zdolna, że to jest przeciwnik brutalny, nie liczący się z prawami człowieka.
I to też, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to też było wielokrotnie podnoszone, bo przecież pamiętamy te wszystkie apele o tym, że Nord Stream 2 nie tylko uderzy w Ukrainę, ale uderzy także w bezpieczeństwo energetyczne Polski. To wszystko to było gdzieś tak jak trochę grochem o ścianę.
Tak, ostrzegaliśmy o tym już dawno, bo doskonale wiemy, do czego jest zdolna Rosja. A Europa Zachodnia, czyli od Niemiec na Zachód, te wszystkie państwa jakby w jakimś takim letargu cały czas były, w jakiejś takiej hipnozie dziwnej. I one zawsze twierdziły, że z Rosją można się dogadać, że to jest wiarygodny, czy tam w miarę wiarygodny partner. I natomiast myśmy nigdy takiego poglądu nie podzielali i teraz ta wojna jest dowodem na to, że to my mieliśmy rację, a zachodnia Europa no, nie potrafiła dostrzec niebezpieczeństwa rosyjskiego. Już Stany Zjednoczone dużo lepiej rozumieją Rosję i dużo bardziej są świadome zagrożeń związanych ze współpracą z tym państwem. Więc Niemcy wyrządziły ogromne szkody Europie. Szkoda, że dopiero ta wojna unaoczniła to wszystko i spowodowała, że Europa się, jako całość, cała Unia Europejska się zmienia na lepsze.
I to jest jakby jedna strona medalu, kwestia kryzysu energetycznego, drożyzny, tego, że przed nami zima, do której jakoś musimy się przygotować, ale jest jeszcze ta druga, ciemniejsza strona, czyli niestety też widmo tych gróźb, które padają tak naprawdę i z ust Władimira Putina i z ust wielu tych głównych polityków rosyjskich, mianowicie użycie broni atomowej na terytorium Ukrainy albo w tym szerszym, gorszym scenariuszu rozlanie się tego konfliktu, bo już się o nim mówi, że to jest zimna wojna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, czy czy jeszcze szerzej. No i tutaj pytanie, bo nawet jeżeli nie musimy jakichś takich futurystycznych wprowadzać wątków i zastanawiać się, czy faktycznie Władimir Putin zrzuci bombę atomową, to już teraz zostały przekroczone pewne limity, to znaczy wprowadzenie żołnierzy, osób, które nie powinny znaleźć się na terytorium na przykład właśnie tej strefy czarnobylskiej i podnoszone tutaj w tej sprawie komplikacje, które już się pojawiły, kwestia ataków, zrzucania rakiet na tą zaporowską elektrownię atomową. Jak ty to wszystko oceniasz?
Putin przede wszystkim chce przestraszyć ludzi, ludzi na Zachodzie. Zajęcie elektrowni czarnobylskiej, no, z mojego punktu widzenia było wyłącznie zagrywką psychologiczną, bo tam się nic złego nie może wydarzyć. Nic, czego byśmy skutki odczuwali. Natomiast to samo dotyczy bombardowania cywilnych obiektów i związanego z tym mordowania ludzi, kompletnie niezaangażowanych w ten konflikt, nie walczących po żadnej ze stron, przepraszam. Więc ta psychologia jest dla Putina ważna. On stara się zastraszyć całą cywilizację Zachodu. Myślał, że zrobi to poprzez Czarnobyl. Nie udało się. Myślał, że zrobi to poprzez zaporowską elektrownię jądrową, bo wiemy, że już od dawna trwają ataki na rosyjskich rakiet na ten obiekt. To też nie zdaje egzaminu, więc Putin eskaluje cały czas to napięcie, stara się teraz zabijać jak najwięcej cywilów, żeby przestraszyć. Mam wrażenie, że to jest atak, przepraszam, że to jest desperacja z jego strony, ponieważ on już chyba widzi, że my się nie przestraszymy niczego.
Na pewno to nie jest to takie działanie z poziomu mocarstwa, to znaczy ewidentnie przegrywa jakby wojnę konwencjonalną, nie ma już takich zasobów, żeby przynajmniej w szybki sposób zdobyć Ukrainę, bo też ciężko tutaj oceniać, czy faktycznie przegrywa, no na pewno nie wygrywa, to możemy powiedzieć na 100%, ale pewnie w tym swoim planie i w tym założeniu szybkiego zajęcia Ukrainy, no to też już można mówić w jakimś stopniu o przegranej, no ale z drugiej strony pojawia się tutaj pytanie, na które może też nie próbujmy teraz odpowiadać o jakiś tam poziom szaleństwa czy desperacji, czy tego, że faktycznie to jest tak, że będzie chciał być może, żeby wszyscy byli wielkimi przegranymi, a nie tylko Rosja, bo na razie niestety te działania wskazują na to, że ani on, ani bliskie osoby z jego otoczenia cofać się nie chcą.
Zgadza się. Jeszcze tak wróćmy do tych ładunków jądrowych, którymi Putin stara się nas postraszyć. No to już takiej linii chyba jeszcze nikt nie przekroczył w historii świata. Że w historii zaledwie kilkudziesięcioletniej, tak? Bo od kilkudziesięciu lat dysponujemy bronią jądrową. I zastanawiam się, czy Putin jest gotowy na użycie takiej broni. Wydaje mi się, że jeżeli zostałby przyparty do muru, podłoga by mu się całkowicie już pod nogami zawaliła. Myślę, że byłby skłonny do tego. Bo wydaje mi się, że jego psychika pewnie będzie się zmieniała będzie coraz w gorszym stanie. Jak to każdemu dyktatorowi, który traci władzę. Bo wiadomo, że jeżeli straci tą władzę, to pewnie czeka go paskudny los.
Tylko tutaj też powstaje pytanie, czy to jest tak łatwo jednak użyć takiej broni atomowej, bo przecież jeżeli to miałoby być uzależnione od decyzji jednego człowieka, a różnie to z tą naszą psychiką bywa, prawda? Możemy się, to jest bardzo taka niepokojąca informacja. Ja tak sobie wyobrażam, że to powinno się odbywać na kilku szczeblach i to nie jest taka łatwa procedura i nie jest to zależne właśnie od woli jednego człowieka.
I tutaj pada ciekawe pytanie, czy kim jest otoczony Putin? Czy rzeczywiście takimi ludźmi, którzy podzielają jego obawy i byliby skłonni poprzeć go w tej decyzji o użyciu broni jądrowej, czy jednak Putin już staje się coraz bardziej osamotniony i nawet gdyby wydał taką dyspozycję, to po prostu ona może nie zostać w ogóle wykonana, bo słyszymy coraz częściej, że jednak coraz większe grono osób bliskich Putinowi jest mu przeciwnych.
No właśnie, bo to jest też jeszcze ciekawe, że faktycznie o ile pewien taki mit wielkiego kolosa, jeżeli chodzi o kwestie zasobów wojskowych, o kwestie morale tych żołnierzy, no to został teraz mocno zachwiany, bo przez to, co się dzieje na Ukrainie, ale cały czas pozostaje ten mit wielkiego mocarstwa atomowego. A i my tam nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje, jeżeli chodzi o struktury, bardzo hermetyczne środowisko, bardzo mało informacji, których możemy się dowiedzieć, więc też ciężko jakieś konkretne wnioski wyciągać.
Zgadza się. No z tą bronią jądrową to jest tak, no wydaje mi się, że Putin jej raczej nie użyje, w sensie Rosja, może tak powiedzmy, Rosja jej nie użyje, bo to by oznaczało zagładę Rosji. bo świat zachodni ma więcej rakiet niż ona. I jakby tak z tych wszystkich naszych państw posiadających taką broń, gdybyśmy zaatakowali Rosję, no to nic by z niej nie zostało, więc po co Rosji taki atak, skoro oznaczałby to jej unicestwienie?
No właśnie, ale na pewno jedno się im udało, mianowicie to, że taka panika, to oddziaływanie strachem, Polacy masowo szukają, czy to płynu Lugola, czy właśnie tych tabletek jodku potasu. A co ty masz do powiedzenia na ten temat?
No z tym jodkiem potasu to teraz ktoś sobie wykorzystał to do zrobienia dobrych pieniędzy. Ostatnio słyszałem, że jakaś firma zalała apteki swoim takim suplementem zawierającym dosłownie odrobinkę tego jodku potasu. Podobno należy przyjąć aż kilkaset tabletek, żeby to miało jakikolwiek skutek dla organizmu. W każdym razie, no, tak jak ktoś mądrze napisał ostatnio, że z jodkiem potasu jest jak z gaśnicą w aucie. Że używamy jej tylko, kiedy rzeczywiście jest ten pożar. Czyli jeżeli uderzy broń jądrowa, szybciutko bierzemy jodek potasu. Jeżeli znajdujemy się tuż obok rozszczelnionej elektrowni jądrowej, weźmy ten, nie mamy możliwości ucieczki, weźmy ten jodek potasu. A to jest sytuacja już ekstremalna, z której nie mamy wyjścia. Bo przyjmowanie takiego jodku potasu, nie będąc w sytuacji tak ekstremalnej, no też grozi pewnymi komplikacjami zdrowotnymi. To nie jest jakoś specjalnie zdrowe dla naszego organizmu. To jest po prostu coś dużo lepszego niż nie zrobienie niczego w sytuacji ekstremalnej. Natomiast kiedy jesteśmy zdrowi, nic nam nie zagraża, absolutnie tak nie wolno tego brać, nawet tak na zapas, że tak powiem, bo to może się źle skończyć.
No i tutaj to jest w takim razie apel z jednej strony do rządu, do instytucji, które są odpowiedzialne za to, aby szerzej informować, bo na ten moment faktycznie mamy taką sytuację i to też pewno jest częściowo wina mediów, dlatego że to są nagłówki, które się klikają, nagłówki, które się sprzedają, w związku z tym łatwiej powiedzieć o tym, jak zażyć jodek potasu, gdzie można go kupić, niż faktycznie ostrzegać. Więc jeszcze raz może skorzystajmy, teraz jesteśmy na żywo, możemy powiedzieć, taki apel wystosować do słuchaczy Radia Wnet, jak to jest z tym jodkiem potasu.
Tak, nie bierzmy go pod żadnym pozorem. Jeżeli trzeba go będzie wziąć, to najwyższe władze będą o tym mówić.
Bardzo serdecznie dziękuję, Tomasz Ilnicki. Ja też odeślę słuchaczy Radia Wnet do książki Tomka Czarnobyl Fukushima. Ją przeczytałam. To jest naprawdę pozycja warta zajrzenia. Już nie tylko w takich czasach, jakie mamy teraz, ale bardzo dużo dobrych informacji i bardzo wciągająca lektura, więc gratuluję, Tomku.
Dziękuję bardzo.
I bardzo jeszcze raz serdecznie też zachęcam słuchaczy Radia Wnet.